będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Witaj się, Barbara. Program dzisiaj realizuje ojciec Dawid. Witam, ojcze. Państwo zresztą słyszeli to, a mnie jest bardzo miło. Drodzy Państwo, dzisiaj gościem audycji dla chorych jest ksiądz doktor Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia. Witam księdza.
Również
w audycji
serdecznie.
Dla chorych drugi raz.
Tak, to prawda.
Proszę księdza, proszę państwa, jak mówimy duszpasterstwo, to dusz, rozumiemy co to znaczy, pasterstwo, szczególnie w świetle wypowiedzi ojca świętego Franciszka, który wiele razy przypomina kapłanom, że są pasterzami, prawda, i mają czuć zapach owiec. No właśnie. Nie wiem, na ile duszpasterze służby zdrowia czują zapach, ale pewnie tak. Służba zdrowia wiadomo, a więc duszpasterstwo, więc opieka nad osobami, które są podmiotami służby zdrowia, osobami chorymi, inaczej mówiąc. To ja jakoś już wytłumaczyłam, a chciałam, żeby ksiądz powiedział, co to znaczy. Księże doktorze. Co to takiego duszpasterstwo służby zdrowia?
To być przy człowieku, służyć mu, iść razem z nim.
I myślę, w szczególnej kondycji człowieka.
W szczególnej kondycji, czyli nie można bardzo przyspieszać, bo człowiek chory to człowiek, który jest obciążony. Człowiek, który ma różne swoje nastroje psychiczne, ale też i ból fizyczny. Natomiast jeśli chodzi o takie nasze krajowe duszpasterstwo służby zdrowia, to ono obejmuje zarówno i pacjentów, ale też i medyków, i kapelanów, którzy posługują i chorym, i medykom. I staramy się patrzeć, jak to jest w Polsce, jeździć, przyglądać się, służyć jakąś pomocą, wskazówkami. Natomiast w tym Krajowym Duszpasterstwie Służby Zdrowia jest też zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia i ma swojego przewodniczącego, jest nim biskup Romuald Kamiński. I ten zespół to praktycy. To nie teoretycy, ale to praktycy, ludzie, którzy na co dzień są zaangażowani w świat ludzi chorych. Są i osoby świeckie, specjalizacje różnych dziedzin medycyny, tak, ale są też i osoby duchowne. I my monitorujemy to duszpasterstwo.
Więc przyglądacie się, jak to wygląda.
Jak to tak? wygląda w kraju, tak? Słuchamy różnych grup tych medycznych, tak? Środowisk, jeśli są tam jakieś problemy, napięcia. Też formujemy jakieś apele, oświadczenia, ale też także koordynujemy sprawę formacji, zarówno kapelanów, jak i medyków. Staramy się, żeby taka formacja była, żeby były rekolekcje ogólnopolskie służby zdrowia na Jasnej Górze, żeby ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia miała miejsce, ale także formacja dla kapelanów, bo to jest bardzo ważne. Oni są w specyficznych instytucjach, posługują i muszą być formowani. To mówi, można powiedzieć, że jest to takie szkolenie zawodowe, tak? Mhm. Więc żeby oni mogli profesjonalnie dobrze służyć, potrzebują takiego szkolenia zawodowego, bo w tych instytucjach cały czas coś się dzieje. Jakieś są nowe projekty, pomysły i musimy na tym nadążać i chcemy w ten sposób pomagać księżom, żeby lepiej swoją posługę wypełniali w takich instytucjach medycznych.
Chciałabym zapytać księdza, na ile świadomość jest rozpowszechniona, świadomość, że osoba będąca w szpitalu, bo mówimy o służbie zdrowia, osoba chora w szpitalu czy w placówkach różnych, na ile ta że ta osoba ma potrzeby innego rodzaju niż te potrzeby, no ta pierwsza potrzeba to wiadomo, wyzdrowienia pewnie, tak? Ale na ile ma potrzeby jeszcze innego rzędu, potrzeby duchowe? Na ile to jest już oczywistością? Czy nie trzeba jeszcze tutaj jakiejś pracy nad tym, aby świadomość, że człowiek chory, jego rodzina pewnie też, że potrzebują opieki, opieki też duszpasterskiej. Czy to jest oczywistość już u nas, w naszym kraju?
Ja bym powiedział, że tak. I między innymi to nasze krajowe duszpasterstwo służby zdrowia bardzo mocno przykłada wagę do tego, żeby ta opieka duchowa, duszpasterska w szpitalach, no była powszechna i była na dobrym poziomie. I myślę, że na pewno wśród personelu medycznego oni wiedzą, że w tym zespole terapeutycznym jest również kapelan, ale też i wolontariusze. Już coraz częściej w szpitalach pojawiają się wolontariusze, tak? Bo to jest jakieś nowum, chociaż w hospicjach jest to coś, co w tej chwili jest oczywistego, jest to standard. Natomiast w szpitalach to powoli zaczyna dojrzewać, powoli zaczyna się pojawiać takie osoby jak wolontariusze. I na pewno osoba, która przychodzi do szpitala jako pacjent, może być zagubiona i może od razu nie wiedzieć, gdzie jest kaplica, gdzie są informacje na temat opieki duszpasterskiej, jak poprosić, kiedy jest tu kapelan. Ale myślę, że przy życzliwości personelu, znajomych, którzy przychodzą, rodziny. Da się to wszystko dowiedzieć i poinformować. Ja się jeszcze śmieję i uśmiecham, że trzeba mieć dobrego anioła stróża, bo czasem ten anioł stróż jest najlepszy, ponieważ a to ksiądz wiedział, że ja jestem w szpitalu, a to ksiądz do mnie przyszedł. Aha. A dlaczego ksiądz do mnie przyszedł? Pytania są bardzo takie ciekawe, ponieważ ktoś oczekuje. Ja idąc na, z obchodem rano i ktoś mi bardzo dziękuje, Boże, jak to dobrze, że ksiądz do mnie przyszedł. Ja tak pragnęłam tego, żeby ksiądz przyszedł do mnie, prawda? Więc trzeba mieć dobrego anioła stróża. Ja mówię, przyprowadził mnie tutaj do pani anioł stróż. Mhm. I ona wtedy jest zadowolona. Pokazuje się, że u wielu ludzi, to co pani powiedziała tutaj redaktor, że u wielu ludzi oprócz tylko wyzdrowienia czy zagłaskania, uśmierzenia bólu, jest potrzeba usensownienia tego wszystkiego, co się przeżywa jako człowiek chory, cierpiący.
Tak, ale myślę, że może być też sytuacja jeszcze trudniejsza, mianowicie, że człowiek jest w takiej kapsule bólu, że chce, żeby mu dać spokój.
Tak, jest niedostępny. Tak. Niedostępny. Tak. Ta kapsuła, jak to pani świetnie określiła.
No nie, bo to tak szukam w tej
ale,
chwili.
Ale fajnie,
myślę,
tak.
Myślę, że tak, że jak nas mocno coś boli, to jesteśmy w takim, nie widzimy, nie chcemy nawet, żeby ktoś nas wyciągał, bo my się skupiamy na tym, żeby ten ból przeżyć jakoś.
To jest taka, też ja nazywam to skorupą, tak, w którą człowiek
właśnie,
wchodzi.
To,
Ale też rodzina potrafi taką skorupę stworzyć i nie dopuszczać nikogo, tak, do takiej osoby chorej. Ja się sam spotykam z takimi sytuacjami, gdzie sam chory pragnie jakiegoś łaski, tak? Pragnie opieki duchowej, ale rodzina nie pozwala, tak? Ale też bywa też tak, że u ludzi przez te emocje, tak? Przez ten ból, który ich zamknął w sobie, nie ma dostępu, tak? Oni wszystko odrzucają, czy są no, niechętni. Trzeba poczekać.
Ale ja
trzeba
myślę,
cierpliwości.
Wie ksiądz, co nieraz jak myślę o tym, bo nieraz też w audycjach rozmawia się o wpływie bólu na psychikę, to kiedy ja tak uczciwie myślę o tym, to wiem, że nie doświadczyłam jeszcze bólu jakiegoś takiego, który by nie pozwalał mi nawiązywać relacje. Myślę, że mogą być takie sytuacje, że ból może być tak wszechogarniający, że nie ma możliwości na nawiązywanie jakiegoś kontaktu z kimś jeszcze. A tym bardziej z księdzem, który myśli się, że przyszedł po to, żeby mnie pocieszać, a ja ledwo żyję.
Myślę, że trzeba tą...
Jak w takiej sytuacji, bo takie sytuacje przecież są pooperacyjne na przykład.
uważam, że trzeba uszanować taki stan. Tak? I piękna rola tutaj osoby duchownej polega na tym, że on jest obecny, ale w cichy sposób. Tak? Że przychodzi, modli się. Ja mam taką postawę, że akt strzelisty wzbudzam za takiego człowieka. Tak? Ja go nie denerwuję swoją obecnością. Ja go nie za bardzo się nad nim podchylam, czy nawet nie odzywam się, że jak się pan czuje, bo wiem, że go to wszystko drażni. Tak? Tak. On naprawdę, jak ma tych drenaży tyle.
Właśnie o tym myślałam.
I ten ból jest nie do zniesienia. To ja sam chyba bym też w ten sposób reagował.
Ktoś oczekuje na jakieś właśnie nawiązanie kontaktu. Aktu słownego, czy nawet...
Mhm. A to jest trudne. Często ci ludzie też po takich operacjach ciężkich mają zaburzoną mowę, tak? I w ogóle jest trudno mówić. Uważam, że trzeba uszanować, tak? Uszanować i ten akt strzelisty. To samo często mówię rodzinom, że lepiej jak przyjdziecie i się pomodlicie tu do kaplicy za tego chorego, niż będziecie mu
nad tym łóżkiem,
nad tym łóżkiem i to powietrze zabierać, tak?
Tak.
Bo tak czasem ktoś myśli, że jak tam jest, to coś pomoże. No nie. Czasem ktoś zaczyna płakać, prawda? To jeszcze bardziej może jakoś tak pobudzić tego chorego do jakichś takich... ze mną już tak źle, tak?
No tak, ale emocjonalność też wpływa na fizis, więc wiadomo, to oczywiste. No tu potrzeba dużej wiedzy, to przede wszystkim, tak jak ksiądz powiedział właśnie o tej formacji, to bardzo ważne wiedzy ze strony kapelanów, ale też wiedzy, myślę, że personel, służba zdrowia, znaczy przedstawiciele służby zdrowia, to tę wiedzę mają, ale też oprócz wiedzy to trzeba też wyobraźni troszkę, nie? Wyobraźni i delikatności.
To tak? Się musi łączyć razem, tak? Wiedza i wyobraźnia, ale trzeba też dodać, że warto to przypominać, bo mamy ulotną pamięć i to niby wszystko wiemy, tak? Gdzieś to słyszeliśmy. Nawet to już stosowaliśmy w życiu, ale nam to uciekło. Tak? Więc trzeba te podstawowe zasady komunikacji, podstawowe zasady poczucia bezpieczeństwa dla takiej osoby przypominać. Tak? Czy potrzeby, czy te etapy chorowania człowieka. To trzeba właśnie kapelanom, czy nie tylko kapelanom, medykom też przypominać, bo niby jesteśmy nafaszerowani tym wszystkim, ale nam to uciekło. Prawda? To codzienność, pogoń, gdzieś tam, coś tam.
Takie elementy rutyny też, tak,
o,
tak,
właśnie,
tak, elementy, już nie mówię rutyna, ale bo tu, żeby za mocno nie zabrzmiało, ale myślę sobie z tego, co ksiądz tu powiedział, że też potrzeba kapelanom, potrzeba współpracy, takiego współdziałania z personelem, szczególnie z pielęgniarkami pewnie, tak, bo to...
I lekarzami też. Lekarzami też. Ja myślę, że to jest ciągle jakby przed nami, tak? Ciągle to musi być doskonalone.
Właśnie.
A to jest bardzo ważne, żeby taki początkujący, szczególnie kapelan, potrzebuje podpowiedzi, potrzebuje też ukierunkowania, zachęty, bo to jest środowisko, w którym na co dzień my nie żyjemy. Środowisko, duszpasterstwo takie parafialne bardzo się różni od duszpasterstwa szpitalnego. I tam trzeba i zachować pewną ostrożność co do bakterii,
troszeczkę,
ale też ostrożność wobec pewnej komunikacji, tak, żeby za dużo nie mówić, bo nie potrzeba, tak? Pewne, ważniejsze są pewne gesty niż wielosłowie.
Powiedzmy jeszcze, jak w praktyce, kiedy rodzina najpewniej chciałaby kontaktu z kapelanem, jak do kogo powinna, a nie ma na przykład takiej informacji na oddziale, że kapelan przyjmuje w godzinach takich i takich, albo telefon do kapelana. Czy rodzina może w sprawach właśnie tej pomocy duchowej zwracać się do personelu tak zwanego?
Tak, myślę, że personel jest zazwyczaj poinformowany, chociaż też trzeba pamiętać, że rotacja w szpitalach jest wśród personelu duża.
No i różne postawy pewnie.
I różne postawy tak, są tak, też. Właśnie. Ale myślę, że takim centrum zawsze duszpasterstwa jest kaplica. I wiemy, że w większości szpitali takie kaplice są. Tam są jakieś nabożeństwa. Tam jest przy tym kaplicy zazwyczaj informacja. I tam warto się udać, przeczytać, zgłosić. Ja przynajmniej jak obserwuję, jeżdżąc po Polsce, to widzę, że solidność tutaj jest duża, tak? Jeśli chodzi o informacje, że są przy kaplicach informacje o posługach, o tym, kiedy są msze święte, jak się odbywają obchody. I na to też kładziemy w tej naszej formacji, czy w tych naszych jakimś doskonaleniu tej posługi przez kapelanów, na to kładziemy nacisk, żeby takie informacje były.
Czy jest tak, że jeżeli jest telefon, to można zawsze zatelefonować? Czy można poprosić kapelana o której bądź godzinie? Jak to wygląda?
Myślę, że to już jest tak, bo to są specyfika różnych szpitali, tak? To trzeba też brać pod uwagę, tak? Ogólnie jest taka zasada, tak? Ale no zawsze to trzeba jeszcze dopasować do specyfiki danego szpitala, tak? I tutaj myślę, że warto się, jeszcze raz powiem, udać do centrum, czyli do kaplicy. I tam powinno być, tak? Tam powinna być informacja. Albo też zauważam, że w wielu szpitalach na oddziałach są informacje. Są informacje o prawach pacjenta, o tym, kiedy
tak,
można
właśnie,
odwiedzać.
Na tych tablicach ogłoszeń,
i ogłoszenia do różnych wyznań, z duchownymi różnych wyznań jest tam wypisany kontakt.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 13:17 w Radiu Maria w audycji dla chorych. Gościmy dzisiaj księdza doktora Arkadiusza Zawistowskiego, Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia. Mówiliśmy do tej pory o służbie zdrowia, o posłudze kapelana szpitalnego. A chciałabym jeszcze, proszę księdza, nawiązać do orędzia Ojca Świętego Franciszka na 27 Światowy Dzień Chorego, który będzie za tydzień właściwie, 11 lutego. Są tam takie ciekawe myśli, które warto, wydaje mi się, byłoby je troszeczkę rozwinąć albo jakoś tak dotknąć ich. Sam temat orędzia jest ciekawy. Gdyby ksiądz mógł jakąś refleksję, a ja będę podpytywała.
Prawda? Darmo daliście, darmo dawajcie, mówi do nas papież w tym orędziu. I jest tutaj zwrócona uwaga na bezinteresowność darów, tak? Na to, żeby dawać jakieś dary tym, którzy są chorzy, są ubodzy, są cierpiący. No i te dary są nie jakieś tylko materialne, ale są to zwyczajne gesty, słowa.
Ja chciałabym zacytować dwa zdania z tego orędzia, bo zastanawiałam się, dlaczego akurat ten tytuł orędzia Ojca Świętego. Myślę sobie, że w tym współczesnym świecie, kiedy człowiek w takim świecie konsumeryzmu czy konsumpcjonizmu, nie wiem jak to już nazwać, ale w świecie, kiedy człowiek rzeczywiście wydaje się być pionkiem albo towarem niemalże, prawda?
Bo to przedmiotem.
Przedmiotem. Mówię, używam tu tragicznych słów, ale tak często nam się wydaje, że jest. Sami często czujemy się tak potraktowani w sytuacjach, często też w służbie zdrowia, w ośrodkach służby zdrowia, że jesteśmy, że przeszkadzamy. Ojciec Święty mówi, mówiąc o tym darze, że wzywa nas wszystkich. Mówi o darze dlatego, że wzywa nas wszystkich. I tu cytat. Do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia. Wiemy, że zdrowie jest relacyjne, zależy od interakcji z innymi i potrzebuje zaufania, przyjaźni i solidarności. Jest to dobro, którym można się cieszyć w pełni wyłącznie, gdy się nim dzieli. Wskaźnikiem zdrowia chrześcijanina jest radość z bezinteresownego daru. I myślę, że ten akcent na rzeczywistość, nie na samo słowo, ale na całą rzeczywistość, które to słowo jak gdyby określa, daru jest bardzo ważna. Jeżeli, zresztą Ojciec Święty tutaj pisze o tym, jeżeli mamy poczucie, że wszyscy jesteśmy osobami potrzebującymi, nie jesteśmy idealnymi, prawda? No, nikt z nas, jak jesteśmy, im bardziej jesteśmy dorośli, myślę, bo kiedy byliśmy młodzi, to nam się wydawało, że prawda, jesteś super.
Jesteśmy niezależni, tak?
Tak, niezależni,
ale pomocy.
Im jesteśmy starsi, to czujemy, że też mamy braki, tak jak inni. I czujemy, że potrzebujemy do egzystencji drugiego człowieka. Jeżeli mamy taką świadomość, to też wyzwala się w nas pewnie taka wrażliwość na potrzeby, na tego człowieka, który jest obok, o którym wiemy, że jest taki sam jak my, prawda? Też potrzebuje drugiego.
Ciągle mam w pamięci takie zdarzenie z Erki. Leżał tam młody człowiek i podszedłem do niego, pytam się, jak się tam czuje. No mówi, trochę lepiej. Ale wie ksiądz, dużo rzeczy przemyślałem. Ja mówię, a cóż takiego? Podziel się. On mówi, spokorniałem. Ja mówię, a co to znaczy? On mówi, zawsze w domu wydawało mi się, że wszystko sobie sam zrobię, a tu jestem od innych zależny. Tu mi muszą inni przyjść i pomóc, bo ja bym sobie nie poradził. Tu rodzice przychodzą, pomagają, przynoszą jakieś tam żywność, piżamy mi na zmianę i tak dalej. A ja z nimi się w domu droczyłem, kłóciłem, byłem taki niechętny czasem do nich. A teraz widzę, jak wiele tych gestów od nich ratuje mi życie, tak? Pomaga mi, żeby tutaj zdrowieć. I to było bardzo ciekawe, że nie u starszej osoby, ale właśnie u takiego młodego człowieka ta cała sytuacja pobytu w szpitalu...
Doświadczenie słabości.
Doprowadziło do takiej refleksji, prawda? I on mówi, pokora, no na czym? Ja się pytam, na czym to polega, tak? Także to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ja myślę, czasem to jest ważna też lekcja w naszym życiu tego, że jesteśmy od innych zależni, tak? Oczekujemy od nich jakiegoś daru, tak? Czy materialnego, czy duchowego, czy po prostu daru jego osoby, obecności. I znowu przywołam sytuację z podwórka szpitalnego, gdzie wolontariuszka, ja się śmieję, że ona ma 22 lata do setki, to wtedy śmiesznie to troszeczkę brzmi. Otóż
Nie tak tragicznie.
Ona sama, wiadomo, ma swoją słabość, a ona przywozi na wózku z któregoś tam piętra pacjenta, takiego, który ma swoją wagę, przywozi do kaplicy, do właśnie posługi sakramentalnej. Tak? I ja mówię, skąd pani ma taką siłę? Niech pani uważa, przecież to ona mówi, proszę księdza, no człowiek musi coś z siebie dać. Tak? I to jest dla mnie zaskakujące, tak? Że są tacy ludzie, którzy nie patrzą, czy ktoś podziękuje, czy nie, czy tam będzie to dobrze przyjęte, czy też nie. Idą, służą, oddają swój czas, kogoś tam przewożą, komuś tam robią drobne zakupy, komuś tam dobre słowo mówią, idą z posługą modlitwy. To jest wspaniały dar, tak? I oby takich ludzi było pośród nas.
To się nazywa teraz, proszę księdza, wolontariatem, chociaż ja nie wiem, to słowo teraz zaczęło. Jest bardzo takie modne i odmieniane przez wszystkie przypadki. Natomiast znamy, to ten ksiądz pewnie więcej niż ja, ale ja też się jestem cały czas w środowisku osób słabych z niepełnosprawnością, więc znamy mnóstwo takich osób, które wykonują takie czynności, tak po prostu zwyczajnie, czynności służebne jak gdyby, pomagające innym, prawda? Ojciec Święty w tym orędzie przywołuje Matkę Teresę.
Z Kalkuty, tak. I jeszcze dodajmy jedno, że te osoby nie robią tego dla kamery, tak? Dla poklasku, tylko to są osoby, które bardzo, tak jak to powiedział Luigi Novarese, cisi pracownicy krzyża.
Tak.
Bardzo pięknie określił takich ludzi, wolontariuszy, którzy posługują. No, a powracając do Matki Teresy z Kalkuty, no to ją nazywa papież szafarką miłosierdzia, tak? Tych czynów miłosierdzia, gestów do ubogich, ale też mówi, że stawała przed bogatymi i potrafiła zaapelować, tak? Zaapelować o...
Nie przejmowała się, tylko mówiła, tak, co robicie ze światem, tak, mówiąc tak.
Tak, prawda? Tak, tak, właśnie to jest bardzo ciekawe, że ona była taką maleńką postacią, ale o tak wielkiej duchowości i odwadze. I ja sam muszę powiedzieć, że troszeczkę jestem w tej szkole Matki Teresy zanurzony, z tego powodu, że niedaleko jest klasztor, tak? Sióstr Misjonarek Miłości. Tam chodzę z posługą sakramentalną.
Warszawa, Praga.
Na warszawskiej Pradze uczestniczę, przewodniczę mszy świętej i rozmawiam z siostrami, ale też przyglądam się ich pracy. Tak, ich pracy, ich działaniu i one też przychodzą do nas, do szpitala. I proszę sobie wyobrazić, że to są młode dziewczyny zazwyczaj, często bardzo inteligentne, tak, z dobrych rodzin, po bardzo
wykształcone, tak?
Po dobrych liceach. I one idą nie do takich, powiedzmy, na takie oddziały, gdzie spotkają się ze zrozumieniem, tylko na przykład idą na oddział psychiatryczny albo na oddział internistyczny, tam, gdzie jest najwięcej biedy ludzkiej, tam, gdzie spotkają na przykład bezdomnych. I bardzo jestem im za to wdzięczny. Widzę, że to ta lekcja Matki Teresy, czy jej działanie Matki Teresy jest przedłużane poprzez ich też posługę. Myślę, że też warto wspomnieć, mówiąc o Matce Teresie, że ona tą całą swoją taką bezinteresowność nie czerpała znikąd, tak? Tylko jej siłą był Jezus. Ona się nie chwaliła, tak, nie znowu jakoś nie promowała, ale cicho zawsze z Jezusem, przed Jezusem, dla Jezusa i szła, tak? Szła do tych, którzy nie znali Jezusa, którzy wręcz można powiedzieć, by ją odrzucili, tak? Z tego powodu, że ona wierzy w Jezusa.
Tak, chociaż z pism ostatnich po śmierci Matki Teresy wiemy, że ta relacja z Jezusem u niej nie była taka szczęściodajna, a więc przeżywała też bardzo trudne sytuacje, ciemne noce i tak dalej, prawda?
Tym bardziej jest to zaskakujące, bardziej, tak. Tak, zaskakujące, że tak można.
Muszę powiedzieć, że właśnie to najbardziej jakoś tak na mnie zadziałało, kiedy przeczytałam te teksty, takie wyznanie Matki Teresy, bo pomyślałam sobie, że i tu mówię dlatego, że wiele osób, które opiekują się w domach też swoimi bliskimi, pomyślałam sobie, że może łatwiej być dla drugiego człowieka, kiedy jak gdyby Jezus nas niesie, jak gdyby, prawda? To mówię oczywiście tym troszkę takim słownictwem kościelnym, ale o wiele trudniej, kiedy mamy sytuacje trudne, mamy relacje trudne z Panem Bogiem, kiedy wołamy do Boga, nie czujemy obecności Boga, prawda? A Matka Teresa o tym mówiła, że wiele lat nie czuła obecności, chociaż cały czas wołała. I myślę, że tu zresztą mówiłam księdzu przed audycją, że od czasu do czasu robimy audycję na temat opieki domowej, tej długoterminowej domowej. I wiem z tych audycji albo z różnych innych takich kontaktów z osobami opiekującymi się swoimi bliskimi w domu, że trudno o o taką, powiem znowu, może ksiądz się oburzy, może radiosłuchacze, o tę pobożność taką zwykłą, bo jesteśmy tak przytłoczeni pracą, wysiłkiem tym czysto fizycznym i emocjonalnym, i psychicznym, tym wysiłkiem, który musimy wydatkować przy osobie bliskiej, że wręcz trudno nam się odnosić do Boga. To trzeba specjalnej jakiejś takiej formacji, a jesteśmy zwykłymi ludźmi. Często nie radzimy sobie.
Ale też warto chyba wspomnieć o tych ludziach, którzy są, też mówiliśmy o tym przed audycją, świętymi z sąsiedztwa.
Tak,
prawda?
Tak, to pojęcie, które gdzieś się pojawiło w naszych tutaj, nie wiemy skąd
staje pierwsze. Tak. Ale szukaliśmy źródła, ale jeszcze nie znaleźliśmy.
No właśnie.
Natomiast one, te osoby służą tym swoim chorym, tak, całymi latami. Są bardzo umęczone, przekreślają siebie, tak? Odstawiają swoje życie na bok, aby podporządkować to życie swojej mamie, swojemu tacie, swoim no, bliskim czasem dzieciom też. Ja muszę powiedzieć, że to są bohaterowie. Mhm. Są bardzo dzielni ludzie.
To są ci święci.
Ci święci.
O których byśmy nie pomyśleli może.
I oni, tak jak powiedziała to pani, czasem też nie są bardzo tą cnotą pobożności jakoś nie emanują.
Nie mają często czasu, żeby pójść do kościoła, żeby praktyki spełniać. Tak, właśnie o tym myślałam też. Tak.
Ale oni przez te czyny ujawniają to, że chwalą Boga, tak? Mhm. Że przez te czyny, gesty miłosierdzia, ten dar z siebie, też chwalą w ten sposób Boga, przyczyniając się do dobra drugiej osoby.
Tak, drodzy Państwo, tak troszeczkę może dotknęliśmy jedynie problemu, tak jak zawsze zresztą, nie wyczerpie się tematu w półgodzinnej rozmowie. Zresztą nie o to nam chodziło. Naszym gościem dzisiaj jest ksiądz dr Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia, kapłan, który na co dzień ma kontakt, prawda? Ksiądz również tak, praktykę ma duszpasterską w szpitalu, tak?
Tak, tak. Zgadza się.
A więc, drodzy Państwo, mogą Państwo rozmawiać z księdzem. Teraz już dajemy taką możliwość dla naszych radiosłuchaczy. 655-2355, 655-2356. 56 to numer kierunkowy do Torunia. Dwa numery telefonu w radiofonii w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy. 48-56 to kierunkowy, 655-23-33, 655-23-66, a z USA i Kanady 011-48-56. Jeżeli zechcą Państwo rozmawiać z nami, przede wszystkim z gościem naszym, to bardzo prosimy. Słuchamy Radio Maryja.
Wielbiony jest Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Taka refleksja nasunęła mi się, gdy Państwo mówili o tych chorych, którzy tak z taką dozą niechęci przyjmują tych, którzy ich odwiedzają, w tym cierpieniu ich. I taka sytuacja z przeszłości przypomniała mnie się, gdy taka ciężka choroba mnie spotkała. I ci, którzy wtedy, gdy byłem zdrów, nie było ich, nagle się pojawili. I dzięki Bogu im za to. Aczkolwiek takie pytanie związane z tą refleksją, czy to nie jest tak jak wtedy, gdy człowiek odchodzi z tego świata, nagle przy grobie pojawiają się ci, których nie było przy tym żywym, których potrzebował. Tyle, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy pana, księże. Pewnie to są też takie sytuacje częste.
Oczywiście, że takie są reakcje ludzkie i dobrze, że są, że chcą w ten sposób też swoją obecność zaznaczyć i swoją modlitwę. Ale mi się jeszcze kojarzy takie zdanie Jana Pawła II, który powiedział, że miłość, że cierpienie jest po to w świecie, by wyzwalała miłość, tak? Cierpienie jest po to w świecie, żeby wyzwalało miłość. I okazuje się, że faktycznie człowiek cierpiący i ludzie, rodzina potrafią się tam zgromadzić przy tym, odwiedzić po wielu latach.
Zmobilizować, odkładają. Zawsze nam się wydaje, że coś jest ważniejszego, a tu jak ktoś jest chory, to odkładamy to.
Odkładamy,
to
ale też zanikają te wszystkie jakieś konflikty,
animozje. Tak.
I następuje często to przebaczenie, tak? Taka terapia przebaczenia następuje w czasie, kiedy człowiek choruje. Mamo, tyle lat, tak? Czy tato, tyle lat. I jesteśmy, możemy być teraz ze sobą, przepraszam cię, tak? To są piękne. Zresztą to w posłudze duszpasterskiej często zachęcam ludzi do tego, aby też nie zapomnieli o przebaczeniu jeden drugiemu, przeproszeniu siebie nawzajem.
Dziękuję bardzo. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janek z Lubuskiego.
Witamy panie Janie.
Od paru lat zajmuję się między innymi taką medycyną niekonwencjonalną. I niestety, ale lekarstwa u nas leżą pod nogami, prawdę mówiąc. Na przykład był taki profesor świętej pamięci Iwan Nieumywakin, profesor medycyny rosyjskiej, kosmonautów miał 50 pod sobą. I między innymi on twierdził, każdy ból, który występuje u człowieka, to jest brak tlenu w organizmie człowieka.
Panie Janie, tylko... halo? Panie Janie, tak? Bardzo dziękujemy za ten jakiś jeszcze nową myśl w naszej audycji, ale dzisiaj mówimy o duszpasterstwie służby zdrowia. Zachęcamy, żeby pan zatelefonował, kiedy będziemy mówili może o, nie wiem, o ziołolecznictwie albo o jakichś takich może niekonwencjonalnych sposobach leczenia. Raz w roku mamy taką audycję. Pozdrawiam pana serdecznie. Halo, słuchamy? Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czy to ksiądz Wojciech?
Tak, ksiądz Wojciech
z Bydgoszczy. O właśnie, bardzo się cieszę. Ksiądz Wojciech Retman z Bydgoszczy.
Tak, ja jestem kapelanem w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i kapelanem w Hospicjum Surajder też w Bydgoszczy i pełnię tutaj posługę duszpasterza i pomagam chorym, odwiedzam. Także chciałbym tutaj powiedzieć, że ta posługa jest taką misją i dzisiaj Ewangelia też ukazała Chrystusa jako tego, który odwiedzał chorych i pomagał, głosił Słowo Boże. I kapelan też jest tym, który chodząc, odwiedzając codziennie chorych, też na wzór Chrystusa jest tym, który pomaga i głosi dobrą nowinę. I dzisiaj też mieliśmy taki obchód i pomagała mi wolontariuszka, i która roznosiła cudowne medaliki. I chodziliśmy tutaj od sali do sali i ta posługa była taka piękna, bo chorzy się wzruszali, nawet były łzy w oczach, gdy tutaj udzielałem komunii, czy tutaj roznosiliśmy te medaliki, bowiem Chrystus, tak jak kiedyś też udzielał, czy głosił Słowo Boże, to dzisiaj jakby też jest we wspólnocie Kościoła obecny w sakramentach i dlatego, że chorzy są poszukujący, też mają otwarte serce na wiarę, tak i dzisiaj także ta posługa duszpasterza jest bardzo potrzebna gdyż chorzy tutaj są w szczególnej sytuacji życiowej i dlatego w tym wymiarze wiary, ale i szerszym, duchowym, są zawsze otwarci na rozmowę z kapelanem, z wolontariuszami i potrzebują tego wsparcia w tej trudnej sytuacji życia, jaką jest choroba, i chętnie podejmują dialog, rozmowę, jak też tutaj papież zaznacza, że potrzeba tego bezinteresownego daru i kapelan też jest tym, który chodzi, jest tym, który otwiera swoje serce i pomaga chorym, cierpiącym w wielu porach, w wielu płaszczyznach, w tym wymiarze jakby też szczególnie duchowym. Jest tym lekarzem duszy, tym Samarytaninem, który pomaga. No i szczególnie myślę, że kaplica też jest takim miejscem, takim sercem szpitala, gdzie chorzy przychodzą, mogą się chwilę pomodlić, chwilę adoracji spędzić z Panem Jezusem, swoje troski, kłopoty, sprawy powierzyć Panu Bogu. No taka bezcenna działalność kapelana, także tu moje takie krótkie spostrzeżenia, gdzie ten kapelan jest oczekiwany, wyczekiwany na salach.
Proszę księdza, a czy ksiądz ma też takie sytuacje, kiedy kapelan właśnie nie jest oczekiwany? Jak w takiej sytuacji ksiądz reaguje? Bo na pewno są też osoby, które nie chcą mieć do czynienia z kapelanem, prawda? Jak się wtedy zachować?
To znaczy się tutaj bardzo rzadko. To są generalnie osoby innego wyznania, czy świadkowie Jehowi, czy też osoby, które akurat w chorobie przeżywają jakiś kryzys wiary, czy niewierzący zupełnie. No to tak kulturalnie ja zawsze podchodzę, się pytam i wtedy one dziękują, też nie narzucam nikomu jakby... nie narzucamy tutaj nikomu przekonań czy siłą, jakoś nie narzucamy.
Tak. Proszę księdza, a jeden z radiosłuchaczy, nie wiem, czy ksiądz słuchał audycji?
Nie, bo
nie, to nie będziemy. Rozumiem. Dziękujemy bardzo, że ksiądz włączył się w naszą audycję. Zresztą o to prosiłam. Szczęść Boże na wszystko i do usłyszenia. Zapraszam
do usłyszenia.
Na audycję.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, księże Andrzeju. Bardzo serdecznie dziękujemy za księdza posługę, bo jest ksiądz kapelanem na onkologii, a to jest szczególna specjalizacja. I tam są szczególne osoby. Także bardzo dziękuję. Księże Wojciechu, bardzo serdecznie dziękujemy. Niech Pan prowadzi. Z Bogiem.
Z Bogiem. Wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czy mamy telefon? Odbieramy następny. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy
teraz
się
zawsze
kłania.
Witamy.
Dziękuję
Pani Mario.
Za tę cudowną audycję na temat właśnie tego, jaką rolę spełnia kapłan wśród chorych. I tu przed chwilą ksiądz dzwoniący powiedział, że jest lekarzem duszy. A ja sobie na tym przypomniałam, że dawniej, kiedy nie było ochrony zdrowia, tylko służba zdrowia i właśnie ta ochrona zdrowia stworzyła jakąś taką barierę. Oczywiście jest teraz trudna sytuacja, bo mało jest lekarzy, mało pielęgniarek. Wtedy mi jeden lekarz, jak mój syn ciężko chorował i był w szpitalu na Niekłańskiej, powiedział, ja powiedziałam, że dziękuję za wszystko. Mówi, my nie tylko musimy być lekarzami ciała, ale także musimy leczyć duszę, ponieważ bywa czasem ciśnienie, nie wiadomo na jakim tle. I on, mój syn dorastał wtedy i do tego ja zmierzam, że to dobrze, tym bardziej jest teraz rola kapłanów bardzo ważna, bo taki jest chłód nieraz emocjonalny. Ludzie nie mają, właśnie tak jak pani powiedziała, czasu, nie tylko poza szpitalem, ale właśnie ci lekarze, te rejestratorki. Czasem wychodzi się z wielkim ciśnieniem, bo nie jest się
Halo?
Jest to jednak już ochrona zdrowia i dlatego kapłan spełnia rolę, którą kiedyś częściowo spełniali lekarze, rozmawiając z pacjentem, na przykład przed operacją, mówiąc, czeka nas wielka próba. Były lekarze, siadywali z pacjentami, rozmawiali, dodawali otuchy. Teraz już to pokolenie wymiera i dlatego ostatnio będąc w szpitalu na Czerniakowskiej na tomografii, zajrzałam do kaplicy. To było tak wzruszające doznanie. Był ksiądz Sebastian, który podobno był 10 lat w Argentynie i teraz przyjechał i był tylko na zastępstwo. Ale i tak z takim uśmiechem mnie przyjął, nie było nikogo w tej kaplicy i wyspowiadał i rozmawialiśmy. I tak myślę sobie, jakie to jest ważne. Są takie skromne te kaplice w kościołach, nie chodzi o to, żeby był przepych, znaczy w szpitalach, ale jakież to ważne, że są i że zawsze można się udać, jak ten lekarz, ta ochrona zdrowia nie jest, nie daje otuchy takiej, bo nie może, może to kapłan spełnia poważniejszą nawet rolę niż dawniej, kiedy byli jeszcze lekarze nastawieni na leczenie także duszy.
A więc wypełnia ten brak, potrzebę Bogu. Relacji, tak? Potrzebę relacji też. Halo? Ojej, pani Maria zniknęła, niepotrzebnie się odezwałam. Dziękujemy pani Mario bardzo serdecznie. Pani powiedziała bardzo ważną refleksję, wypowiedziała, bo istotnie tak było, że kiedyś lekarz więcej rozmawiał, miał czas, prawda? I pacjent czuł się jakoś bezpieczniejszy, prawda? A teraz słyszałam relacje bliskiej mi osoby po operacji ciężkiej, czekał, ta osoba czekała na kontakt z tym lekarzem, który operował. Lekarz przebiegł. Przebiegł. I znowu zostaje niepokój w człowieku chorym, prawda? Dlaczego on przebiegł? Może operacja była tak niekorzystna i tak dalej. Myśli. Więc jaka to jest ważna rola lekarza, a tu teraz kapłan może wypełniać, żeby przez chwilę zatrzymać się.
Dialog, rozmowa bardzo jest terapeutyczna i potrzebna i uważam, że właśnie Krajowe Duszpasterstwo w tej chwili chce połączyć medycynę z duchowością, tak? Bo ona się nam rozłączyła, tak? Medycyna idzie swoją drogą, a duchowość swoją, a tu chodzi o połączenie i to nie tylko rola kapelana, ale całej służby zdrowia, wszystkich medyków, żeby oni też nieśli te wartości duchowe, tak, żeby oni na swoim poziomie umieli rozmawiać z pacjentami o ich duchowości, tak, tak. Żeby ich mogli wesprzeć, bo to jest...
Ale proszę księdza, ale jakie to proste. Wystarczy pomyśleć, kim jest człowiek, że człowiek jest istotą fizyczną, ale i duchową, prawda? Psychiczną i duchową. Jeżeli będziemy całościowo, tak, jeżeli spojrzymy całościowo na człowieka, to nie będzie to nic dziwnego, że potrzeba też zaspokajania, więc zaspokajania tych potrzeb innego rzędu jeszcze, tak? Tych potrzeb społecznych duchowych.
Opowiada mi taki starszy lekarz, on już w tej chwili nie żyje, że przeprowadzenie dobrego wywiadu to jest 50%, a może nawet 60% sukcesu. I mówi, kiedyś z pacjentem rozmawiam, przeprowadzam wywiad, on już to wszystko powiedział o tym swoim bólu, o tych swoich lękach i mówi tak pod koniec, mówi tak, panie doktorze, lepiej się trochę czuję.
No właśnie.
On mówi, to jest właśnie to, że dobrze przeprowadzony wywiad już powoduje, ma skutki terapeutyczne.
Tak, nawiązuje się relacja i wiem, komu oddaję, w jakie ręce oddaję swoje zdrowie, tak?
Bo ktoś jest tym zainteresowany, tak? I patrzy nie tylko od strony fizycznej czy tam biologicznej na mnie, ale też jako całość, to co pani przed chwilą powiedziała.
Proszę księdza, brakuje nam tu lekarza w tej audycji.
Tak.
Brakuje lekarza. Może kiedyś będzie taka sytuacja, że będą te dwie jak gdyby strony w audycji.
Medycyny,
tak. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówi Stanisława z diecezji przemyskiej.
Witamy pani
Stanisława.
Sprawy,
które są dzisiaj poruszane, nie są mi obce, ponieważ jestem z zawodu pielęgniarką, wprawdzie tylko 2 lata pracowałam jako pielęgniarka, ale potem 33 lata jako nauczyciel w szkole pielęgniarskiej. Miałam dużo zajęć praktycznych, także z oddziału, z autopsji mi są te rzeczy znane. Ja chciałam tylko przy tej okazji, myślę, że obecny w studio ksiądz doktor zna tego duszpasterza ze szpitala kapelana ze szpitala w Warszawie na Banacha. Ja chciałam tylko podać takie wspaniałe pozycje, które mogą być i dla kapłanów, i dla chorych, i dla zdrowych, i dla każdego, bo każdy rozdział to są dosłownie kazania. To jest ksiądz Mariusz Bernyś, tak, i jego pozycje są trzy. Szpital na Banacha, te, które ja znam. Potęga nadziei i miłość z intensywnej terapii. Podam tylko takie dwa, trzy zdania z jednego rozdziału. Pani H. deklarowała, że jest ateistką. Kiedy jej położyłem obrazek Jezusa Miłosiernego, powiedziała: znam, to Jezus, którego widziała Faustyna. Pewnego poranka zobaczyłem ją bardzo cierpiącą. Nic nie mogłem zrobić. Położyłem swoje w tym chwili gorące dłonie na jej czole. Dotykamy ją dłońmi, jak Jezus w Ewangelii dotyka wszystkich chorych Żydów i Samarytan. Pomyślałem, że są to dłonie kapłańskie, które codziennie konsekrują świętą hostię. Pomyślałem, że codziennie wspomina nam mszy świętej moment śmierci Jezusa. Kiedy zobaczyłem, jak wielką ulgę przyniosło to Pani, zrozumiałem, że wykonuję tylko wolę Jezusa, że Jezus sam przychodzi z wielką siłą w momencie śmierci człowieka, nie zostawia go samego. Teraz przyszedł do Pani H. Ta chwila była przepełniona duchem Jego miłosierdzia. I może, jeśli Pani mi pozwoli, dla delegacja dla wszystkich kapelanów, którą napisał właśnie ksiądz Bernyś, trzy zwroteczki. Te ręce przed chwilą urodziły Boga, gdy Ducha Świętego z wiarą przywołałeś, chleb się przeistoczył, a z nim ból i trwoga, twoje serce, talent, wdzięk i życie całe. Jak kiedyś z miłości przenajświętsze ciało wzięło swój początek w Panny Świętej łonie, jakby tej miłości było mu za mało, teraz chcę mieć dla niej twoje święte dłonie. Nie lękaj się, weź go, jak umiesz najczulej. On chce, byś go tulił w dłoniach, w chlebie białym. Przylgnij dziś do niego z twoim szczęściem i bólem, aż na krzyż pójdź za nim i oddaj się cały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani Stanisławo. Pozdrawiamy panią. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za to przypomnienie, że lektura duchowa jest wzmocnieniem. Często nie tylko chorzy, ale właśnie personel medyczny, i pielęgniarki, i lekarze, ale także i kapelani przeżywają taki moment swojego wypalenia, zniechęcenia, znużenia. I dobrze, jak takie światło do nich przyjdzie z lektury, odpowiedniej lektury. I myślę, że warto do takich lektur i ich szukać, i do nich sięgać. Przy okazji też chcemy podziękować wszystkim pielęgniarkom, ale i też całej służbie zdrowia, wszystkim medykom za ich piękną pracę, bo jest wielu Samarytan, wielu, którzy ten gest darmowości dają.
A to w orędziu, bardzo się ucieszyłam, proszę księdza, że pani Stanisława powiedziała o dotyku w orędziu Ojca Świętego Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Chorego jest takie zdanie. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, przez które daje się odczuć drugiemu, że jest ważna. Więc jak ważne jest chociaż tylko dotyk. Znaczy, wydaje się nam, że to takie proste. Takie
prosty
zwyczajne.
Gest komunikacji, prosty gest poczucia bezpieczeństwa, prosty gest jakieś nawiązania, jakiejś życzliwości i tak dalej. Tak. Także bardzo
A boimy komunikaty. Się dotknąć drugiego człowieka.
Tak, teraz jest to.
Tym bardziej teraz, tak.
Teraz, tak.
Odbierzemy ostatni telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bożena z Wrocławia.
Witamy pani Bożeno.
Jeżeli się nie mylę, to ja chciałam podziękować serdecznie ojcu Arkadiuszowi. Leżałam w Warszawie na ortopedii w szpitalu Brudnowskim. Miałam operację kolana i wtedy ojciec właśnie bardzo dał mi dużo spokoju i opieki Bożej. Pierwszy dzień, pierwszy poranek po operacji, którą miałam, przyszedł do mnie z Najświętszym Ciałem Pana Jezusa, co było dla mnie no, czymś pięknym i radosnym. Nie zapomnę tego do końca swoich dni, ponieważ byłam daleko od bliskich, bo mieszkam we Wrocławiu. No, nie czułam się sama, czułam tam opiekę duszpasterską Ojca i również opiekę Bożą, Matki Bożej, świętej Matki Teresy z Kalkuty, ponieważ w tym okresie została kanonizowana, a szpital na Brudnie również jest pod jej patronatem, świętej Matki Teresy z Kalkuty. Mile wspominam ten pobyt w szpitalu.
Dziękuję bardzo, jest to możliwe, księże?
Panu Bogu za wszystko.
Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiam. No widać, że te gesty naszej posługi kapłańskiej się rozchodzą, a my nawet o tym nie wiemy, że ktoś to
zostają
ludzie, ktoś to zapamiętuje. My idziemy dalej znowu z nowymi gestami.
O to chodzi. Pani tak? Bożeno, dziękujemy bardzo serdecznie. Wszystkiego co najlepsze.
Podzielić się swoją radością.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie.
Szczęść Boże.
To, co ksiądz powiedział, księże, o tym, że wykonuje się te gesty jako pewną posługę oczywistą, prawda? A one zostają, rozchodzą się. To jakoś tak przystaje bardzo do tego hasła. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, prawda? Jesteśmy gdzieś posłani i dawajmy, prawda? Rozdajmy to, co możemy.
Bo to też nie jest nasze. Tak? Cóż masz, czego byś nie otrzymał, tak? I taka posługa, czy medyka, czy kapelana w szpitalu, to jest jakieś powołanie, gdzie człowiek jest uzdolniony do tego, tak? Nie każdy może tam być, tak? I to widać też, że niektórzy się wycofują po jakimś czasie z pracy w klinice.
Bo to nie jest łatwa praca.
Bo to nie jest łatwa praca, tak? To zbyt mocno ich kosztuje, ich psychiczną wrażliwość.
Czy z osobą cierpiącą, ale też taki
widok.
Ciągła taka czujność, żeby kogoś nie urazić, żeby nie przekroczyć tej cienkiej granicy w kontakcie z osobą cierpiącą, prawda?
Tak, to jest
niesamowity wysiłek, myślę.
Musi być to wyczulenie, tak? Wyczulenie a to czasem bywa tak, że ktoś nie daje w tym rady i dobrze odchodzi gdzieś indziej, posługuje tam, pracuje tam, też jakieś czyni dobro, więc trzeba w ten sposób służyć, tak, ludziom, że albo tu, albo tam.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie, ale może jeszcze pozdrówmy wszystkich kapelanów, bo to myślę sobie, że w tych wielu placówkach medycznych, nie tylko w hospicjach, w szpitalach, kapelani, którzy dają poczucie bezpieczeństwa też osobom chorym. No, ksiądz może pozdrowić jako szef.
A nie, ja właśnie cieszę się, że to pani Basia zrobiła. A ja bym pozdrowił medyków i pacjentów. I tak byśmy wspólnie razem...
I rodziny,
tak. Rodziny, szczególnie te rodziny, które nie radzą sobie z chorobą swoich najbliższych.
Tak, ale ja myślę jeszcze mamy jedną minutkę i tak ja wykorzystuję do końca ten czas nam dany. Myślę o tym telefonie pana, który mówi o tym, kiedy chorujemy, to nagle koło nas się znajdują ludzie i często nas to denerwuje. Ale ja myślę, że chciałam to rozwinąć, ale nie dało się. Ja myślę, że powinniśmy, może to być dokuczliwe, denerwujące, ale myślę, że żeby pomyśleć o tym pozytywnie, że ten ktoś, kto przyszedł, pomyślał o nas, swój czas nam dał, prawda?
Sztuką jest umieć też przyjąć dar.
Tak, o właśnie. Drodzy Państwo, dzisiaj gościliśmy księdza doktora Arkadiusza Zawistowskiego, krajowego duszpasterza służby zdrowia. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję.
Bóg zapłać również.
Zapraszam za jakąś następną audycję, za jakiś roczek może. Wszystkiego, co najlepsze. Księdzu siły życzymy i wszystkim tym, z którymi ksiądz się kontaktuje i zawodowo i nie tylko. Drogim radiosłuchaczom dziękuję za uwagę. Dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się w naszą audycję w sensie telefonów. Ojcu, który realizował nasz program. Wszystkiego co najlepsze. Żegna się Barbara Momot. A za tydzień będziemy mówić o Akademii Walki z Rakiem. Zapraszam na audycję za tydzień. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień.